Hej koniary, tu Suzana i witam Was w dzisiejszym odcinku podcastu, w którym porozmawiamy sobie o tym, czy i jak stawiać pierwsze kroki w sporcie jeździeckim, czyli tak od rekreanta po sportowca, oczywiście tylko z mojego skromnego punktu widzenia, ponieważ dzisiaj mamy odcinek solo, nie przewiduję żadnych gości. I jeszcze zanim przejdziemy do omawiania dzisiejszego tematu, to chciałabym wrzucić na naszą tablicę ogłoszeń stajennych trzy ważne rzeczy. Po pierwsze, zachęcam Was do obserwowania tego podcastu w Spotify i do dawania mu recenzji. Jest taka opcja, możecie dać od 1 do 5 gwiazdek. Co to robi? Sprawia to, że nasz podcast dociera trochę dalej, coraz więcej osób go odkrywa i tym samym po prostu popularyzujemy sport jeździecki, ale też wpuszczamy trochę więcej osób do tej konwersacji, która, myślę, pomaga nam się trochę rozwijać jako społeczność. Także zapraszam Was do oceniania według uznania i koniecznie dajcie znać po odcinku, co myślicie. Możecie do mnie zawsze napisać na Instagramie. No i kolejna rzecz jest taka, że dzisiaj, w poniedziałek, 25 września, rozpoczyna się konkurs na moim Instagramie. Możecie wygrać moje absolutnie ulubione breczesy ze szwedzkiej marki POM. Jest, albo raczej po południu będzie rolka konkursowa, w której wszystko jest opisane, jak wygrać, jak wziąć udział. Można brać udział mniej więcej do przed weekendem. Także musicie się pospieszyć, ale warto, ponieważ wygrywają w ogóle dwie, a nie jedna osoba. Jedna osoba wygrywa rzeczywiście breczesy, a druga wygrywa czapkę. Już podobny konkurs kiedyś był i pamiętam, że bardzo Wam się podobał. Także słuchajcie, bierzcie udział, korzystajcie, póki jest szansa, bo naprawdę te breczesy są po prostu świetne. Jeżdżę w nich od dosłownie 2 lat i myślę też, że gdzieś tam od roku no dosyć często je komunikuję, także już wiecie, że ta moja opinia jest bardzo szczera i na pewno poparta testowaniem naprawdę wielu egzemplarzy tych ich breczesów i też resztę ubrań i no po prostu uwielbiam tą markę, zarówno za cały jakby vibe, który wokół niej budują, jak i właśnie też za dobór tkanin i jakość, także zapraszam na mój Instagram i zapraszam do brania udziału. No i trzecia rzecz jest taka, że robimy z moją firmą drobny research co do rynku jeździeckiego, znaczy drobny, nie taki drobny. Mamy ankietę, którą również znajdziecie u mnie na stories w Instagramie, a jeżeli słuchacie tego odcinka trochę później, to wejdźcie proszę na mój profil i tam w wyróżnionych relacjach znajdziecie link do ankiety. Jest to ankieta, która pyta o Wasze ulubione marki, o to jak kupujecie, także myślę, że nie są to żadne nieprzyjemne tematy, wręcz przeciwnie, można się troszeczkę rozmarzyć i potrzebujemy około 1000 odpowiedzi, więc no nie jest to mało, ale widziałam Was w akcji, wiem, że macie taką moc, także słuchajcie, jeżeli możecie, proszę pójść do tej ankiety i na nią odpowiedzieć i też wysłać ją dalej do znajomych. Proszę o same szczere odpowiedzi, ona jest anonimowa, także ja nie wiem, kto w tym bierze udział, nie mogę tego nikomu przypisać, więc odpowiadajcie po prostu szczerze, tak jak uważacie, tak jak rzeczywiście jest i mam nadzieję, że już bardzo niedługo będę mogła się podzielić tak naprawdę, czemu ta ankieta służyła, ponieważ ma to do czynienia z można nazwać firmą, którą buduję od jakiegoś czasu, także gdzieś tam tematy jeździeckie są jednym z wielu filarów tej firmy i no Wasz głos po prostu może nam bardzo pomóc w tym, żeby tę firmę jakoś rozwinąć i żeby ona służyła przede wszystkim Wam, bo z myślą o Was między innymi gdzieś tam ten pomysł powstał i to realizujemy. Także to były moje 3 ogłoszenia na dzisiaj. I dobra, słuchajcie, przechodzimy do tematu. Od rekreacji po sport, to jest w ogóle taki temat, który też został wymyślony przez jedną z Was, bo to akurat była tutaj kobieta, która to podesłała w Q&A na moich stories i jak zobaczyłam ten temat, bo to też było tak sformułowane, że czy i jak, jakby czy stawiać pierwsze kroki w sporcie i jak to robić, to byłam taka, no czy, no to jest chyba bardzo indywidualne pytanie. Ale z drugiej strony to jest też bardzo indywidualny podcast, tak? Jakby ja to nagrywam i wy tego słuchacie po to, żeby gdzieś tam usłyszeć perspektywę po prostu jednej z koniar w tym społeczeństwie. I tak pomyślałam, no dobra, rzeczywiście mam o czym opowiadać, ponieważ jak już wiecie, możecie to wiedzieć dłużej, a możecie to wiedzieć z pierwszego odcinka, no to ja jeszcze za długo konno nie jeżdżę, ale ja też w sumie bardzo szybko poczułam, że gdzieś tam te zawody to jest coś, czego chcę. Coś, czego chcę, to może trochę za dużo powiedziane, ale wiedziałam, że to jest coś, czego chcę spróbować. Jeszcze nie wiedziałam, czy to jest ten kierunek, który na pewno obiorę, ale coś mi już mówiło, że tak, zawody to może być to może być ten taki mój główny cel jeździecki. I rzeczywiście jeździłam kalendarzowo 2 lata, a tak naprawdę to tak rok, półtorej, jak poczułam, że
rozumiem mniej więcej o co, albo zaczynam rozumieć o co chodzi w tej jeździe konnej, zaczynam rozumieć o co chodzi z tymi wszystkimi pomocami, jakie powinnam łapać odczucia, bo w ogóle poznałam takie podstawowe odczucia, które w siodle można mieć za sprawą też dosiadówek i ląż, które u mnie zostały włączone o wiele za późno i wtedy tak naprawdę skumałam, że aha, okej, o to chodzi w jeździectwie i że to jest też taką podstawą ujeżdżenia, jeżeli wiecie o co mi chodzi, no nie, że gdzieś tam w ujeżdżeniu właśnie no powodowanie tych odczuć i powodowanie różnych efektów swoim ciałem, no to jest tak naprawdę taki klocek bazowy tej dyscypliny i strasznie mi się to spodobało, więc ja wtedy już wiedziałam, że no moim celem jest po prostu pojechanie tej L-klasy, tak? Że to jest moim marzeniem, żeby ubrać białe bryczesy i frak i tego spróbować. Ale no nie miałam konia. I tak naprawdę przez kolejne miesiące, w zasadzie kolejny rok, który też znowu w większości nie jeździłam, no bo mieszkałam wtedy w Warszawie, o tym też wszystkim już mówiłam, także nie chcę się tutaj za bardzo powtarzać. Wiedziałam, że celem dla mnie, w ogóle taką jakby motywacją do tego, że ja chcę jeździć i się rozwijać, jest to, żeby w końcu wystartować. Przewińmy sobie ten timeline o rok i tak naprawdę w bodajże maju 2022 roku właśnie trafiłam na tego Akiego, którego raczej wszyscy już kojarzycie i też kiedy zaczęłam na nim jeździć, to nie było jeszcze takie jasne, że ja na nim wystartuję. Ja przychodząc pierwszy raz na trening wiedziałam, że celem na ten rok, bo ja sobie taki cel postawiłam, celem na ten rok jest wystartować w L-klasie. That's it. Nawet nic więcej. Po prostu wystartować chociaż raz. I jak zaczynałam na nim jeździć, to chyba też już mówiłam w pierwszym odcinku, niekoniecznie byłam do niego przekonana, trochę się go bałam, trochę się po prostu obawiałam go. I wydaje mi się, że pierwszy raz poczułam, że rzeczywiście może, jeżeli zainwestuję w to trochę więcej czasu i pieniędzy, czytaj, będę miała więcej treningów, że rzeczywiście to jest koń, na którym mogłabym ten swój debiut w L zrobić, ponieważ zaczęliśmy się po prostu coraz lepiej dogadywać, coraz bardziej zaczęłam kumać, o co chodzi. I wydaje mi się też, że dużo wpływu na to miała moja ówczesna trenerka, jego właścicielka, która jak gdyby chwaliła mnie za ten progres, który na nim robię. Chwaliła to, że moje pomocy zaczynają działać coraz lepiej. Więc tak, w sierpniu 2022 roku pierwszy raz wystartowałam i to były zawody trzydniowe i w moje urodziny 21 sierpnia od razu byłam pierwszy raz na podium. Zajęłam wtedy trzecie miejsce. Myślę, że w ogóle jak na debiut to było całkiem niezłe. Nie miałam super odczuć, pamiętam, ja właściwie mi były beznadziejne. Jeszcze nawet na tych zawodach stwierdziłam, że ja chyba sobie tego nie chcę robić, czytaj, nie chcę znowu startować, ale jednak coś we mnie wtedy przeskoczyło. I wtedy, tak jak do tych pierwszych zawodów przygotowywałam się na zasadzie, że chciałabym sprawdzić swoje umiejętności, albo jeszcze inaczej. Ja w pewnym momencie zrozumiałam, że ja tak bardzo chcę wystartować, no bo wiecie, to u mnie tak naprawdę to że chciałam wystartować, to już się działo we mnie cały rok, no nie, że ja cały czas chodziłam z tą myślą, że to jest mój cel. I w pewnym momencie zrozumiałam, że ja bardzo chcę wystartować, ponieważ ja bym chciała uwiarygodnić swój poziom jazdy, uwiarygodnić swoje umiejętności, ponieważ ja przez cały ten czas, do momentu, kiedy nie wystartowałam, muszę powiedzieć, że bardzo ciężko pracowałam. Od momentu, kiedy pierwszy raz wsiadłam na konia pierwszy raz w tym obecnym cyklu, tak, to nie jest tak, że w ogóle pierwszy raz w życiu wsiadłam na konia, ale kiedy pierwszy raz wsiadłam na lekcję w 2020 roku, w tym sensie, że wtedy dalej już zaczęłam jeździć, od tej pierwszej jazdy do tak naprawdę jeszcze niedawna, na pewno w tym roku, nie wiem, czy mam to jakby zakończyć na Akim, czy jeszcze potem na tym, jak powiedzmy gościnnie wsiadałam na jakieś konie w tym roku, ale powiedzmy, że tak do czerwca 2023, czyli bieżącego roku, ja nigdy nie przestałam jakby pracować w tym jeździectwie, no nie? Że jak gdyby każdy trening był przemyślany, każdy tydzień, każdy dzień był zaplanowany pod to, żeby być lepszym jeźdźcem i lepszym sportowcem. I wiem, że myślę, że dla części osób to może być niezrozumiałe i brzmieć bardzo wyolbrzymienie, bo o czym ona gada, tak? Ona nie jest żadnym profesjonalistą. Dla może innych osób to może brzmieć, jak ona może swoje życie podporządkowywać pod jeździectwo, jeżeli ona tam L-klasę potem pojeździła, ale no w każdym razie nie są to wysokie zawody, a inni mogą to totalnie zrozumieć. No i właśnie ja jestem taką osobą, która bardzo poważnie podchodzi do swoich przedsięwzięć, a to się stało dla mnie mega, mega ważne. Więc tak naprawdę przez te, no, 3 lata, tak, prawie, byłam bardzo, 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 bardzo skupiona na tym, jak progresować. Ale o tym, jak układać swoje życie pod sport, porozmawiamy sobie troszeczkę później w tym odcinku. Dążę do tego, że Miałam też takie momenty zmęczenia i takie momenty, wiecie, jakby zastanowienia, czy na pewno to jest dobra droga, czy to na pewno jest to, czego chcę. I wydaje mi się, że po prostu już tyle na to postawiłam i tak bardzo mi zależało, że ja po prostu potrzebowałam startu, ja potrzebowałam w cudzysłowie obiektywnych sędziów, którzy napiszą mi na jakieś płachcie, że good job. I szczerze, te moje pierwsze zawody troszeczkę to zrobiły, tak? No nie mówię, nie były to jakieś najlepsze wyniki, bo tam chyba 61 z hakiem to był mój najwyższy podczas tych zawodów, no ale z drugiej strony jak na osobę, która tak naprawdę pierwszy raz ever mogła wsiąść na konia, na którym rzeczywiście tak konsekwentnie jeździła, gdzie rzeczywiście z treningu na trening widziałam, że moje pomoce są przez tego konia zapamiętane i robiliśmy progres i w ogóle mogłam pierwszy raz tak rzeczywiście mieć taki porządny trening, no nie jakieś tam szkółkowe jazdy, nie umniejszając, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi, to myślę, że to i tak było spoko, no nie? No i tak naprawdę jak już się z tym zmierzyłam i też trochę moja bańka prysła podczas i po tych pierwszych zawodach i zobaczyłam, z czym to się tak naprawdę je i jak to w rzeczywistości wygląda i że może to nie do końca. Chociaż nie mogę powiedzieć, że to nie spełniło moich oczekiwań. Ja byłam mega happy, ale właśnie zmierzyłam się z dobrymi i złymi stronami startów, takimi wewnętrznymi, już nawet nie mówiąc o tym, powiedzmy, o ludziach z zewnątrz i o organizacji. To wtedy tak naprawdę dopiero otworzyły się przede mną drzwi i zrozumiałam, że rzeczywiście starty to jest to, co mnie motywuje, to, co mnie napędza. I właśnie o tym bym dzisiaj troszeczkę chciała więcej porozmawiać, ponieważ myślę, że czy zacząć startować i czy iść w sport, na to się składa bardzo wiele rzeczy, bardzo indywidualnych rzeczy. Ja wam mogę opowiedzieć o tym, co motywuje mnie i co napędza mnie. I myślę, że mogę też postarać się obiektywnie spojrzeć na to, co powinno nas jako sportowców motywować, no ale to nie byłoby fair, no bo każdy jest inaczej skonstruowany, tak? Z drugiej strony wydaje mi się też, że warto poruszyć te takie kwestie zewnętrzne, na które nie zawsze mamy bezpośredni wpływ, jak timing, jak finanse, ale myślę też, że troszeczkę obrócimy to pytanie do góry nogami, czyli nie czy i jak zacząć ze sportem, tylko najpierw jak, a potem czy, bo bardzo dużo warunków i kwestii musi się zgadzać, zanim w ten sport wejdziemy, żeby też robić to jakościowo, z szacunkiem do własnego ciała i czasu, jak i z szacunkiem do ciała i dobrobytu konia, na którym potencjalnie możemy startować. Także słuchajcie, sport może mieć kilka twarzy. W moim wstępie nakierowałam was już na to, że dla mnie sport oznacza startowanie w zawodach, ale wcale nie musi tak być, bo sportem nazywamy też pewien rodzaj treningu, w teorii przygotowanie koni do danej klasy zawodów, nawet jak w nich nie startujemy, czy po prostu powodowanie w nich i w nas takich umiejętności, które no, mogą być tylko efektem określonego poziomu wygimnastykowania, wydolności, no i takiej dyscypliny treningowej, no nie? Pomyślcie sobie, nie wiem, ile znacie takich jeźdźców, bo ja mam od razu kilka imion w głowie, którzy no niekoniecznie regularnie pokazują się w przypadku tych, o których myślę, to na czworobokach, ale zajmują się chociażby profesjonalnie tym, żeby przygotowywać młode konie do tych startów, żeby je szkolić, tak, aby one szły zgodnie z wytycznymi tego, co właśnie te ich, powiedzmy, kategorie wiekowe mówią, że powinny potrafić. I czy oni nie są sportowcami? Jak najbardziej są, bo robią z tych koni sportowców, a sami też nimi są, jako ludzie, no nie? Więc no, na start uważam, że trzeba się poważnie zastanowić, w jakim celu chcemy ten dany sport uprawiać i przychodzi mi tutaj w sumie kilka takich myśli do głowy, bo wiecie, sport może być świetną taką odskocznią od codzienności, ale może też być ambitną ścieżką rozwoju życiowego, tak? To może być coś, z czym wiążemy gdzieś tam swoje profesjonalne plany i no, swoją zawodową przyszłość albo i teraźniejszość. Być może też po prostu mamy taki charakter, że lubimy szukać walidacji poprzez konkurowanie z innymi, co też może być spoko, bo mam wrażenie, że to jest takie demonizowane często, ale jeżeli rzeczywiście lubimy konkurować i potrafimy w tym wszystkim tak zarządzać swoimi emocjami, że to nas bardziej motywuje niż dołuje i nadal jesteśmy osobami, z którymi fajnie można porozmawiać i spędzać czas, no to kurczę, czemu nie? Wiecie, może po prostu lubimy tę adrenalinkę, która towarzyszy nam od momentu wjechania na rozprężalnię po wyjazd z czworoboku czy z parkouru. No to są wszystko powody, które mogą stać za tym, że wy czujecie, że ta ścieżka, powiedzmy, sportowa jest dla was. I myślę też, że tyle ile jeźdźców, tyle indywidualnych powodów i to jest jak gdyby taka pierwsza rzecz, nad którą bym się zastanowiła, jakbym miała się teraz posadzić i zastanowić, czy iść w sport. Idąc trochę dalej tym tropem, Myślę też, że warto spróbować trochę zrozumieć siebie i zadać sobie takie pytanie, co mnie motywuje. I mówię tutaj o takich wewnętrznych motywatorach, nie o tych wszystkich, wiecie, jakichś tam, nie wiem, nagrodach. Nie mówię o niczym takim, na co nie macie wpływu. Mówię raczej o takiej wewnętrznej pobudce, bo myślę, że właśnie samo gonienie za wynikiem ma no, dosyć krótkie nogi, które będzie bardzo łatwo podciąć, kiedy tylko coś pójdzie nie tak. A przecież nie tak to zawsze coś może pójść, szczególnie wiecie, szczególnie przy koniach. I porównałabym to trochę do tego, jak niektórzy ludzie gonią za pieniędzmi, co jest mega zgubne, bo przecież, żeby je zdobyć, trzeba wykonać całą masę rzeczy, całą masę procesów, które umożliwią nam zarobek. I jeżeli nie potrafimy się cieszyć i motywować samą drogą do zdobycia przysłowiowej fortuny, to no, wyboistość tej drogi i krętość tej drogi bardzo szybko mogą nas wypalić i zgubić. Także pamiętajcie o tym, że i to też może być bardziej adekwatne w ujeżdżeniu, no bo po prostu to jest moja dyscyplina, ale ten wynik, ten procent, który uzyskujemy, jest odbiciem wielu składowych, które nie tylko trzeba zaprezentować, ale przede wszystkim wypracować i pielęgnować stale w domu. Na czworoboku ciężko trochę mówić o udawaniu i kamuflowaniu problemów. Szczególnie takich, które aż krzyczą o pomoc, bo wiadomo, można czasami jakby użyć troszeczkę mocniejszych pomocy, można zagryźć zęby i się zawziąć i nawet, nie wiem, zrobić rzeczy, na które czasami w domu brakuje odwagi. Miałam takie momenty. Szczególnie po zawsze gdzieś tam, wiecie, zawody trwają 2-3 dni. Po pierwszym dniu siadałam, analizowałam swój przejazd, nawet bardziej niż filmik, po prostu w głowie odtwarzałam odczucia, no bo to jak to wygląda, to jest jedna rzecz. To, co czułam i to, co wiedziałam, że jeszcze mogę spowodować, to wiem tylko ja w środku. Więc siadałam i na przykład często miałam taki wniosek, że okej, dzisiaj jechałam trochę zachowawczo, nie wiedziałam, w jakim jesteśmy nastroju, co na przykład Aki mógł mi dać. I wnioskiem było, pojedź odważniej, leć po prostu po całości. I to jest może jakiś tam rodzaj kamuflażu w pewnych momentach, tak? Ale jeżeli mówimy o takich problemach, które gdzieś tam podstawa kuleje i jej nie ma, no to na zawodach to nie jest dobre miejsce, żeby udawać, że tego problemu nie ma, tak? Więc jeżeli skrupulatnie pracujemy, to i wynik będzie prędzej czy później taki, jaki się należy. Stąd mówię, że to jest jakby cały proces, cała praca, którą trzeba w to włożyć, a nie jechać na zawody i myśleć, ja przyjechałam po 70%, chociaż w sumie to moje sumienie samo mi podpowiada, że być może to jeszcze nie jest czas na ten wynik. Kolejna rzecz jest taka, że uważam również, że jeżeli chce się iść w startowanie w zawodach i ma się choć trochę ambicji, by regularnie progresować i piąć się wzwyż tych klas konkursowych, to już na etapie L czy mini LL usiadłabym i zrobiłabym plan. Zresztą, co to znaczy bym usiadła? Ja to zrobiłam. I pewnie można sobie planować nie wiadomo co, w nie wiadomo jak krótkim czasie, a życie i zdrowie i tak zweryfikują swoje, ale jednak kiedy jest plan, to można zarządzać swoimi oczekiwaniami, co jest ultra ważne. I ten tak zwany expectation management jest czymś, na czym po prostu większość populacji ludzkiej po prostu się wykłada. I nie mówię tu już stricte o sporcie jeździeckim, bo widzę to, wiecie, od wielu lat na przykład w biznesie, tak? Szczególnie właśnie pracując z różnymi firmami, z klientami, którzy przychodzą i mówią, że mają nie wiadomo jakie cele na ten rok, a potem patrzymy, co rzeczywiście się dzieje w firmie, jakie rzeczywiście są warunki finansowe, produktowe, ludzkie i tak naprawdę okazuje się, że jakby jeżeli w tym roku osiągniemy 1/3 założonych celów, to już będzie dobrze, no nie? Ale właśnie mało ludzi potrafi tak trzeźwo spojrzeć w swoje odbicie lustrzane. Przysłowiowo trochę oczywiście i to na pewno też nie jest proste. Wydaje mi się, że bycie takim obiektywnym i racjonalnym w stosunku do siebie nigdy nie jest w 100% możliwe, ale można to ćwiczyć. I chciałabym wykorzystać właśnie tą swoją platformę też, żeby was po prostu gdzieś tam do tego zachęcać, bo właśnie mówiąc o tym expectation management, to ja bym wolała założyć, że nie wiem, na przykład do końca roku pojadę C-klasę i skończę rok na startach w N, ale wiecie co, przynajmniej będę wiedziała, co się wydarzyło, czego mi brakowało do tego, aby rzeczywiście tą C-klasę jeszcze w tym roku pojechać, czyli jakby do zrealizowania pełni tego celu, niż, wiecie, łudzić się, że z P-klasy przeskoczę do startu w małej rundzie, a za rok to w ogóle czekają mi igrzyska olimpijskie. I niestety też obserwuję to szczególnie jakby w tej młodszej populacji jeździeckiej, tam gdzie się pojawia pierwszy koń, tam gdzie się może pojawia niekiedy nowy trener, że gdzieś tam bardzo, nawet nie chcę mówić porównujecie, ale porównujemy się, bo to jest też taka cecha ludzka, szczególnie jeżeli mówimy o sporcie, tak? To jest konkurencja. Porównujemy się do innych, patrzymy na to,
ile ta osoba jeździ, jakie już jechała zawody, jakie ma możliwości finansowe, czasowe, jakie ma konie, jaki ma sprzęt. I jasne, to nie jest proste, żeby gdzieś tam w swojej głowie odpuścić, ale pamiętajcie też o tym, że każdy ma po prostu taką, no, swoją ścieżkę, którą musi przejść. I jasne, to jest też cholernie trudne, żeby iść przez tę ścieżkę z całą pewnością siebie, z głową uniesioną do góry, jeżeli nie wiemy, co nas czeka za kolejnym zakrętem, no ale welcome to life. This is it. Także myślę po prostu, że sport wymaga dużej dawki takiego racjonalnego myślenia i kiedy stawiamy sobie takie pierwsze racjonalne cele, to zaczyna się pojawiać struktura. Struktura warunkuje swego rodzaju dyscyplinę. Dyscyplina, produktywność, a produktywność po prostu popycha nas do przodu. I mówiąc o tym, że należy sobie sporządzić jakiś plan, mówię przede wszystkim o tym, że trzeba po prostu trzeźwo spojrzeć na swoje warunki i możliwości. Jeszcze raz, są to możliwości zdrowotne, czasowe, finansowe, końskie oraz możliwości na to, jaki mamy wokół siebie team obecnie lub jaki możemy zbudować. I na takim najniższym poziomie ten taki najbliższy team będzie się składał pewnie z was i trenera, a może jeszcze rodziców, szczególnie jeżeli jesteście niepełnoletni bądź po prostu uzależnieni od nich finansowo. No ale nie zapominajcie też o fizjoterapeutach, tych swoich i tych dla koni, o weterynarzach i, no wiecie, po prostu o wszelkich osobach, które sprawiają, że wy jesteście w dobrej kondycji. Jeżeli chodzi o trenera, to jest w ogóle mój kolejny punkt, bo wiecie co, ja w ogóle dostaję od was bardzo dużo wiadomości takich, szczególnie po tym pierwszym też podcaście, wiadomo, zachęcam was do tego, w których po prostu gdzieś tam zwierzacie mi się z tego, że no, ta relacja z trenerem nie wygląda tak, jak powinna, że zaczynacie mieć mocne wątpliwości co do autorytetu, jaki stanowią te osoby. Zaczynacie pytać, czy uważam, że powinniście zmienić stajnię i tak jak właśnie zawsze wam piszę, chętnie przeczytam, chętnie doradzę, no ale nie mogę za was podjąć tej decyzji. I wiecie co? Ja też przechodziłam przez... ja przechodziłam przez różnych instruktorów, samozwańczych trenerów. Potem rzeczywiście na koniec przyszedł w końcu trener, który rzeczywiście może to poświadczyć papierami, a nawet jak nie papierami, to ogromnym doświadczeniem i swoje już trochę zobaczyłam i jakby wiem też, czego potrzebuję. Ale znowu, myślę też, że jestem o tyle dobrej sytuacji, że wiecie, ja jestem dorosłą osobą, która zanim w ogóle zaczęła jeździć, już miała szansę tak na poważnie zasmakować życia i trochę tak złapać grunt pod nogami. W jeździectwie już potem tym bardziej, bo też na pewne rzeczy sobie od początku nie pozwalałam, a na inne pozwalałam sobie próbować, pewnie też dlatego, że to jak gdyby ja zarządzałam czasem i budżetem, który w rozwój jeździecki pakowałam. I wiecie co? Uważam, szczególnie teraz po tym całym czasie, że chcąc startować, trener powinien mieć takie metody nauki, które pomagają wam w zarządzaniu tą swoją formą, znowu, tym stresem, umiejętnościami pokazania się. Czyli w skrócie, trener powinien być też w moim odczuciu trochę takim coachem. I wydaje mi się, że właśnie bycie coachem jest w Polsce... Są w sumie dwie główne opcje. Albo A, niezrozumiałe, bo jak gdyby nie wiemy, co to w ogóle znaczy. Nie mamy troszeczkę takich postaci w naszym społeczeństwie w ogóle. Albo B, bardzo takim niedocenionym. I teraz w sumie powinnam użyć słowa niezrozumiałym. Ale w takim, że wiem, chodzi mi o to, że już jakby wiemy, co to jest coach, ale mamy taki totalnie zły obraz tego, co to znaczy. Wiecie, jakieś takie cheap, motywacyjne gadki i nie wiem co. Ale spójrzmy sobie chociażby na, nie wiem, szkolnictwo w Stanach Zjednoczonych i na sport tam, tak? Jakby tam na trenera mówi się coach i chodzi też o to, że ten trener, on nie jest tylko a trainer, kimś, kto mówi, okej, taka jest, powiedzmy, technika, taka jest ścieżka do, jakby jakiś proces, który trzeba wykonać, żeby prawidłowo, powiedzmy, nie wiem, zrobić jakiś ruch czy cokolwiek. To też wchodzi trochę taki aspekt takiego personal coaching, takiej, wiadomo, właśnie motywacji, jakiegoś takiego trzeźwego pokierowania w tym właśnie zarządzaniu swoimi oczekiwaniami. I przede wszystkim chodzi też o to, żeby mieć jakieś tam wsparcie. I bardzo mi się spodobało, jak kilka miesięcy temu właśnie rozmawiałam z jedną z topowych młodych zawodniczek, w sumie jakby to jest top, no nie ma lepszej jakby młodej zawodniczki w ujeżdżeniu w Polsce. I ona tak bardzo mi zaimponowała tym, jak mi napisała, że ona jest jakby tylko tak dobra, jak jej team, bo jeżeli ona wygrywa, to jej team wygrywa, ale jeżeli ona przegrywa, to też jej team przegrywa, jak gdyby nie ma tak, że to jest tylko ona.
To są jej rodzice, to są jej trenerzy, to jest jej vet, to jest jej fizjo, to są jej lekarze, to są jej przyjaciele, którzy jej kibicują, tak? Którzy kibicują jej, kiedy idzie jej dobrze i którzy jak gdyby są z nią w momentach, kiedy jest gorzej. To jest właśnie super ważne. Trzeba sobie stworzyć takie środowisko, w którym można nie tylko rosnąć, ale w ogóle się rozwijać. A no wiadomo, że też rozwój często jest tam, gdzie są pewnego rodzaju niedociągnięcia i no popularnie zwane porażki. Ja nauczyłam się szukać takich osób, które chcą stanowić ze mną team, czyli chcą razem ze mną brać odpowiedzialność za moje czyny, za sukcesy, ale też porażki. To, co przed chwilą wytłumaczyłam. I myślę też, że jeżeli chodzi o jeździectwo, to jest może troszeczkę skomplikowana kwestia, no bo to nie jest też niestety tak, że wiecie, mamy osobnego trenera dla siebie i dla swojego konia. Jednak raczej jest to zazwyczaj jedna osoba, która ewentualnie, wiecie, jacyś tacy trenerzy z doskoku, czyli tacy konsultacyjni, no ale jest to oczywiście ciężkie zadanie, gdzie po prostu trzeba jak gdyby znaleźć tę osobę, która rzeczywiście dobrze czuje nas i naszego konia. I w tym momencie też zachęcałabym was do tego, żeby jak gdyby krytycznie zmieniać tych trenerów. I tak samo zachęcam instruktorów i trenerów, żeby odmawiać swoim uczniom i wysyłać ich dalej, no bo przecież to nie jest tak, że pierwsza osoba, która, na którą trafimy, z którą się umówimy, bo komuś tam się dobrze z nią jeździ, musi być dla nas tą odpowiednią osobą. Absolutnie nie. I też jakby nie ma hańby w tym, żeby powiedzieć, słuchaj, nie wiem, tam jakieś imię, tak? Słuchaj, Justynka, wydaje mi się, że jesteś super sportowcem, jesteś super trenerem, ale szukam, mam inne oczekiwania, szukam czegoś innego. Basta, like that's it. Tam nawet nie trzeba wiele więcej mówić. Myślę też, że jeszcze w tym aspekcie warto dodać, że to nie jest tak, że trener jest wszechmocny, bo też mam wrażenie, że troszeczkę mogło to tak zabrzmieć z tego, co powiedziałam, że tutaj oczekujemy cudów od jednej osoby, a zupełnie nie o to mi chodzi. Chodzi mi bardziej o to, że ten dobry coach będzie dążył do tego, żeby cię poznać, zrozumieć i tam, gdzie będzie potrafił sam dotrzeć, tam, gdzie nie będzie potrafił sam dotrzeć, tam jakby jego rolą będzie wskazanie wam innych narzędzi, z których należałoby skorzystać. I to mogą być takie narzędzia jak właśnie, znowu, konsultacje z innymi jeźdźcami, ale to też może być powiedzenie, hej, nie wiem, na moim przykładzie, tak, hej, Su, wiesz co, ja już nie dam rady z tym, rozważ proszę psychologa sportu. Ja coś takiego już usłyszałam i to na etapie szkółki i jestem za to mega wdzięczna, bo wtedy właśnie pierwszy raz miałam styczność z psychologiem sportu i mogłam przepracować jak gdyby problemy, które wtedy już były poważne, ale myślę, że gdybym się nimi nie zajęła, to byłoby już tylko gorzej, tak? To oczywiście też może być komentarz czy tam feedback na zasadzie, słuchaj, czas wybrać się na siłownię, znajdź sobie trenera, czas poćwiczyć mobility, czas, nie wiem, iść do dietetyka, tak? Bo widzę, że ja na przykład, to też jest realny problem, ja w pewnym momencie, jak zaczęłam tak bardzo intensywnie trenować, ja byłam wiecznie głodna, ja po prostu już nie byłam w stanie więcej zjeść, ja nie byłam w stanie nawet jeść już bardziej kalorycznych rzeczy, ale zawsze było za mało. Ja wtedy drastycznie schudłam, ja nie miałam energii, miałam beznadziejną szarą skórę i doprowadziłam się do tego, że dostałam tężyczki i wiecie co, na maksa chciałabym mieć wtedy trenera, który by powiedział nie, że o mój Boże, ale ty schudłaś, tylko Su, bardzo schudłaś. Czy na pewno dobrze się czujesz? Szczególnie, że na przykład zdarzało mi się na treningu powiedzieć, że potrzebuję szybko wypić czegoś z cukrem, bo robiło mi się słabo. Także to jest troszeczkę rola trenera, żeby rzeczywiście też brał odpowiedzialność na was w momencie, kiedy gdzieś tam mówimy o tym sporcie, który no razem uprawiamy, tak? Jako powiedzmy właśnie sportowiec, w sensie zawodnik i trener. No i myślę też, że to, co teraz powiem, będzie dosyć oczywiste, ale jednak warto porządnie rozplanować wszelkie aspekty finansowe, które mają się wiązać ze sportem czy rodzajem sportu jeździeckiego, który chcecie uprawiać, bo no nie muszę chyba tłumaczyć, jak łatwo konie przyciągają wszelkiego rodzaju kontuzje i jak drogie potrafi być ich leczenie. Z drugiej strony właśnie, no znowu, nie zapominajcie też o tym, że jeździectwo to super kontuzjogenny sport dla ludzi, tak? I utrzymywanie swojej formy i zdrowia też kosztuje i to niemało. Oprócz tego wydatków jest cała masa, poczynając od kosztów stałych, czyli utrzymania konia, karmienia go, wiecie, gdyby stajni z odpowiednią infrastrukturą, z pastwiskami, ale też infrastrukturą treningową, która jest super ważna, do tego samych treningów, bo jednak
każdy potrzebuje jakiegoś wsparcia, każdy potrzebuje jakiegoś takiego trzeźwego ocenienia z boku, jeżeli chce konkurować, no nie? Koszty zapewnienia wam odpowiednio dopasowanego sprzętu, zarówno wam, jak i koniowi, no to też musi współgrać. No i kończąc na kosztach choćby tych wyjazdowych, tak? Czyli no głównie transportu, który wychodzi chyba zawsze najdrożej, ale też boksów wpisowych, noclegów, akcesoriów, treningów, tam rozprężania na miejscu i tak dalej, no to wiecie, utrzymanie jednego konia sportowego w dobrej infrastrukturalnie stajni potrafi dzisiaj kosztować lekko 7000 zł miesięcznie za jednego konia, nie wliczając w to w ogóle wyjazdów na zawody, czy kosztów utrzymywania zdrowia i leczenia. Także no niestety, ale ambicje sportowe w jeździectwie w 8 na 10 przypadków kosztują po prostu kupę kasy i myślę, że rzeczywiście też tak bym do tego podeszła, że najpierw przeszłabym przez te takie wszystkie emocjonalne aspekty i takie ambicjonalne aspekty tego, czy wejść w sport i jak to zrobić. I na koniec bym sobie zostawiła tą kasę, bo jasne, no bez odpowiednich funduszy na pewno nie zrobimy tego przeskoku z rekreacji w sport, ale troszeczkę porównując to do, wiecie, jakby budowania startupu, no jasne, no w idealnym przypadku będziemy jeździć, wiecie, Mistrzostwa Europy i Międzynarodowe Grand Prix, ale nie zaczynamy na tym poziomie i też można sobie to rozłożyć w czasie. Jeżeli no nie mamy na to możliwości, to nie będziemy może progresować tak jak jacyś top sportowcy na świecie, przynajmniej jeszcze nie teraz, ale możemy zacząć trochę wolniej, możemy zacząć na miarę naszej własnej kieszeni i myślę, że jeżeli przejdziecie jakby przez te wszystkie punkty, które omówiłam i nadal będziecie czuć tak dużo motywacji, jak w momencie, kiedy zadaliście sobie pytanie, że może sport to jest jak gdyby ścieżka dla was, to myślę też, że znajdzie się sposób na to, aby tak zarządzić finansami, żeby móc sobie na to pozwolić. Dla kontrastu tego jednak nie popieram, wiecie, takiego życia na kredyt i zaciskania pasa tylko po to, żeby to robić. Wydaje mi się, że to też ma krótkie nogi, bo jednak to wszystko jest bardzo intensywne i nawet na takim poziomie jeżdżenia, nie wiem, LPN w ujeżdżeniu, jeżeli chce się to robić dobrze, jeżeli chce się czegoś nauczyć i chce się gdzieś tam w tym rozwijać, no to już pochłania dużo czasu, bo taki też po prostu jest jeździectwo. Jest ogromnym pochłaniaczem czasu, więc musi być równowaga, a żeby była równowaga, to często właśnie się też wiąże z tym, że w tych częściach życia niejeździeckich musi wam się w jakiś sposób dobrze powodzić. Taka ostatnia rzecz, o której chciałabym dzisiaj wspomnieć, to to, że w sumie teraz myślę tak, że nie byłabym sobą, gdybym tego nie wcisnęła. To, że jeżeli chcemy iść w sport, to pamiętajmy też o tym, że tworzymy pewną społeczność i nie wiem, czy to nie będzie taki overstatement, ale mamy taką odpowiedzialność do tego, aby się w niej udzielać i o nią dbać i tworzyć w niej dobry klimat, którego często brakuje. Zachęcam was po prostu do tego, aby być wobec siebie życzliwym i aby też pokazywać ten swój proces rozwoju. Pokazywać nie tylko idealne momenty, idealne zdjęcia z parkourów, idealne filmiki z czworoboków, kiedy wiecie, wszystko gra, koniec pięknie oparty o wędzidło i jakby idzie bez żadnej, wiecie, bez żadnej patoli, bez żadnego wstydu. Niestety, żeby taki moment powstał, czasami będzie taka chwila, w której wasza łydka zadziała trochę za mocno, w której koń będzie troszeczkę schowany i dążymy do tego, aby tych sytuacji było jak najmniej i aby w ogóle ich nie było, ale rzeczywistość bywa często inna i nie musimy się też za to katować, bo na koniec dnia wierzę po prostu, że my chcąc iść w sport jeździecki, przede wszystkim robimy to dlatego, bo po prostu kochamy konie.